reivindykacje płacowe, wolność związkowa.
Ludzkich uśmień połączonych myślą prostą, żeby Polska była Polską, żeby Polska była. Niezmożona nuda swojska, żeby Polska była Polską, żeby Polska rzucał uczeń Polsce stara, ksiądz ciekienny wznosił mowy, opatrywał wóz drzymała, dumne wiersze pisał Norwid. I kto szable mógł utrzymać, ten formował legion wojsko. Żeby Polska, matki żony w rocznych służbach wyszywały na sztandarach hasło honor i ojczyzna, i ruszała w pole wiara. I ruszała wiara w pole od Chicago do Tobolska, żeby Polska była Polską, żeby Polska była Polską, żeby Polska była Polską, żeby Polska była Polską.
Rodzi się pytanie, dlaczego strajk? Jakie były główne jego przyczyny? I otóż na początku należy wymienić centralizm oraz etatyzm i co się z tym łączy, system nakazowo-rozdzielczy oraz chaos organizacyjny i prawny. Kolejne przyczyny to załamanie się gospodarki porównywalne z wielkim kryzysem w USA w 1929 roku. Wielki kryzys między innymi jako absolutny brak dóbr na rynku. Po czwarte, zadłużenie międzynarodowe. Wiadomo, iż w stosunkach międzypaństwowych nie ma bankructwa. Zadłużenie wynosiło około 24 miliardy dolarów przy rocznych płatnościach przewyższających wartość całego rocznego eksportu polskiego na rynki dewizowe. Po piąte, spadek wartości pieniądza, drożyzna, coraz gorsze relacje zarobków i cen, załamanie się produkcji rolniczej, import przekraczał eksport. Między czerwcem 1976 a majem 1979 dominował czarny rynek, sklepy komercyjne. Ceny mięsa w tym czasie wzrosły więcej niż dwukrotnie. Zaangażowanie około 1500 miliardów złotych w niedokończone inwestycje, w tym nie 1 miliarda w importowany sprzęt, który zalegał w magazynach. Następna przyczyna to rosnący niedobór energii elektrycznej, coraz częstsze wyłączenia całych gałęzi przemysłu. Ponadto warto obecnie zasygnalizować, co działo się w wiodącej sile narodu polskiego, mianowicie w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Można tu wyróżnić trzy płaszczyzny. Pierwsza z nich to relacja stosunków z Moskwą, obraca się wokół stopnia eksploatacji Polski. Żadna z grup partyjnych nie miała zamiaru sprzeciwiać się żądaniom radzieckim. Cechą podstawową relacji była służalczość. Druga płaszczyzna, stosunki między funkcjonariuszami partii a kierownictwem PZPR. Zaznaczało się tu słabe wyartykułowanie żądań dołów partyjnych, aby kierownictwo PZPR podjęło jakieś bliżej niesprecyzowane działania, normowanie sytuacji gospodarczej. Trzecia płaszczyzna, walka frakcji, klik, grup wewnątrz elity władzy. Cel? Zagarnąć władzę i utrzymać ją. Każda z grup miała nieco inną stylistykę głoszenia idei. Każdorazowo chodziło niestety o mistyfikację. System bowiem był niereformowalny. Ileż ponadto funkcjonowało odrealnionych symboli. Wolność, sprawiedliwość, plasy puste. Ich wypowiadaniu towarzyszył wstyd języka. Sfera ontologiczna zostawała daleko od głoszonych etykietek. Kolejnymi przyczynami były zakazy działalności frakcyjnej. Sprawdzało się wówczas stwierdzenie klasyków marksizmu. Błaznem jest naród, który nielicznym przyznaje prawo mówienia prawdy. Próby legalnej instytucjonalizacji sprzeciwu oznaczały represje ze strony rządu. Zakazy, strategia strachu, jak się potem okazało, jest grą sumującą się ujemnie. Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Prawda socjotechniczna zawarta w potocznym powiedzeniu, które jest dosyć powszechne. Blokowanie, tłumienie wywołuje bowiem agresję.
Najpierw kim byli uczestnicy sierpnia 1980? Moja teza brzmi, że uczestników cechowała przede wszystkim różnorodna świadomość. Żeby zrozumieć teraźniejszość, musieli sięgać nie tylko do przeszłości, ale też spoglądać w przyszłość. Lutosławski stwierdził kiedyś, iż szczeble świadomości są tak liczne, że nie mieszczą się w jednej teraźniejszości. Ludzie muszą sięgać zarówno do przeszłości, jak i w przyszłość. Każdy człowiek istotnie zdolny, powołany do służby narodowej, powinien przeżyć w duchu całą przeszłość swojego narodu. Ilustracją świadomości indywidualnej, rozbudowanej, była świadomość przywódcy Wałęsy, aktywnego aktora z 1970 roku. To właśnie z indywidualnego doświadczenia, z jego kapitału egzystencjalnego, z wypływała siła widoczna podczas manifestacji. Siła, jaka towarzyszyła wszystkim manifestującym, wypływała także z kapitału indywidualnego, egzystencjalnego doświadczenia zanotowanego w rejestrze blizn, strat, krzywd, między innymi z roku 1970. Pozwolą Państwo, że posłużę się tu bardziej rozbudowanym przykładem świadomości indywidualnej. I tak, z megafonu było słychać głos. Cytuję: jestem członkiem komitetu strajkowego. Znacie mnie, bo pracuję z Wami 25 lat. Nie stchórzyłem. Jestem. Wielu delegatów z komitetu strajkowego już nie ma. Wyszli. Prowadziliśmy pertraktacje. W ich wyniku przyjęto nasze postulaty. Dyrektor się zgodził i je przyjął, ale przecież nie on się zgodził. To góra się zgodziła, to góra wysłuchała naszych żądań. Czy wszystko to mamy stracić? O 18:00 Leszek przestanie być pracownikiem stoczni. Wiecie, co zrobi z nim milicja i służba bezpieczeństwa? Wszystko będą mogli zrobić, bo to my zerwaliśmy porozumienie. Do 18:00 musimy wyjść ze stoczni. Czy chcecie, żeby polała się krew? Czy chcecie, żeby powtórzył się grudzień? Nie zobowiązaliśmy się do strajku solidarnościowego. Musimy wyjść. O 18:00 wejdzie milicja i służba bezpieczeństwa. Czy wiecie, co tutaj będzie, czy nie pamiętacie? Ja nie straszę. Jestem z wami, ale musimy wyjść. Koniec cytatu. Co on mówi? Wyrzucić go, wołali uczestnicy strajku. Wałęsa zaś konstatował: ja decyduję. Ja powiedziałem, że strajkujemy, że strajk trwa. Inny wołał: jestem z komitetu strajkowego rafinerii. Rafineria od rana stoi. Strajkujemy. Jesteśmy z wami i wy musicie być z nami. I jeszcze raz Wałęsa: czy chcecie bronić sprawy? Gromkie: tak, po obydwu stronach bramy. Czy chcecie bronić sprawy do końca, do ostatniej kropli krwi? Gromkie: tak. Z pewnością świadomość grupowa manifestowała się w hasłach: przyłączcie się do nas. Wolność dla politycznych. Stoczniowcy się nie dadzą. Człowiek rodzi się i żyje wolnym. Jesteś z nami? Porzuć pracę. Chcemy chleba. A oto inny przykład świadomości grupowej, tym razem z ulotki Młodej Polski. Cytuję: dążyć do zmiany moralnego oblicza społeczeństwa polskiego. Bronić kultury polskiej przed zniewoleniem, upadkiem i sowietyzacją. Upowszechnić dostęp do wiedzy i informacji. Rozwijać myśl i program polityczny odpowiadające aspiracjom narodu polskiego. Ruch Młodej Polski jest niezależnym ruchem ideowym, którego uczestnicy pragną realizować wyżej wymienione cele. Dążenie do tych celów wynika z oceny sytuacji, w jakiej znalazł się nasz naród, pozbawiony faktycznej niepodległości i rządzony nieudolnie przez totalitarną partię komunistyczną. Koniec cytatu. Wśród zgromadzonych pojawiła się konsternacja. Kim są ci z Młodej Polski? Do czego zmierzają? W atmosferze podniecenia każde słowo zwrócone przeciw władzy może zyskać aplauz, lecz ten apel bije nie tylko we władzę, ale w socjalizm, w podstawy polskiej racji stanu. Któregoś dnia w pewnym momencie niespokojnie zachowujący się 30-kilkuletni mężczyzna podszedł do podium i poprosił o uwagę, ponieważ chce wygłosić historyczne oświadczenie. Zapytany przez prowadzącego, kim jest, oznajmił, że jest zastępcą kierownika Wydziału Kadr. Potem przeczytał pełne patosu 10-minutowe oświadczenie, kończące się jękliwym apelem do Edwarda Gierka, który jest dla nas jak papież, żeby przyjechał do stoczni podobnie jak w 1971 roku, bo tylko wam, Edwardzie Gierku, ufamy, bo wy jesteście dla nas jak ojciec. Delegacje nieoczekiwanie nagrodzili to przemówienie rzęsistymi brawami. Wtedy do mikrofonu podeszła Anna Walentynowicz. Znam pana, powiedziała. To on prześladował mnie przez lata. To on wyrzucił mnie 2 tygodnie temu. Nagle wszyscy się zerwali. Delegaci, którzy przed chwilą oklaskiwali mówcę, teraz otoczyli go pobladłego. Wymachiwali mu przed nosem pięściami i grozili. Wałęsa chwycił mikrofon, zażądał ciszy, po czym osobiście przeprowadził go przez milczący tłum do bramy. Zdarzenie to ujawniło niepokojący i skądinąd szlachetny aspekt tego dużego zgromadzenia ponad 600 osób, jakim teraz stał się Międzyzakładowy Komitet Strajkowy. Fakt, że takie oświadczenie spotkało się z aplauzem, świadczył o tym, jak nieświadomi zarówno swoich celów, jak swojej strategii byli jeszcze delegaci. Niezwykłe jednak było opanowanie i godność, z jakimi po interwencji Wałęsy prowokator został usunięty ze stoczni.
My stoczniowcy i portowcy dzisiaj tu zwyciężymy, przeżyjemy cały trud, by mieć jutro zapewnione, wolne związki utworzone i do pracy przystąpimy znów. Boże nasz, Boże nasz, Boże nasz, jak ten strajk długo trwa. Więc dlaczego przetrzymują, postulatów nie przyjmują, niech pomyślą, ile to kosztuje nas. Boże nasz, Boże nasz, Boże nasz, jak ten strajk długo trwa. Nasze serca, nasze myśli wciąż tam są, kiedy grudzień przypomina się. Teraz wiemy, jak strajkować, jak z rządem traktować, by żądania nasze wypełniły się. Boże nasz, Boże nasz, Boże nasz, jak ten strajk długo trwa. Więc dlaczego przetrzymują, postulatów nie przyjmują, niech pomyślą, ile to kosztuje nas. Boże nasz, Boże nasz, Boże nasz, jak ten strajk długo trwa. Nasze żony, nasze matki są wśród nas, całym sercem, całą duszą życzą nam, byśmy szybko to skończyli i do domów powrócili, ale muszą jeszcze wytrwać jakiś czas. Boże nasz, Boże nasz, Boże nasz, jak ten strajk długo trwa. Więc dlaczego przetrzymują, postulatów nie przyjmują, niech pomyślą, ile to kosztuje nas. Boże nasz, Boże nasz, Boże nasz, jak ten strajk długo trwa.
Obok robotników z czasem pojawili się również eksperci, czyli jednostki o określonej funkcji krytycznej. Ich zadaniem było wzmocnienie i ukonkretnienie funkcji krytycznej. Cytuję. Rola owych ekspertów miała stać się w przyszłości przedmiotem kontrowersji. Żaden z nich nie był przecież doświadczonym syndykalistą. Geremek był autorem książki o życiu marginesu społecznego w średniowiecznym Paryżu. Cywiński, historykiem idei. Andrzej Wielowiejski, kolegą Mazowieckiego z Warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej. Niezależny ekonomista Waldemar Kuczyński, historyk gospodarki Tadeusz Kowalik oraz Jadwiga Staniszkis dopełniali grupy ekspertów, której przewodził Tadeusz Mazowiecki. Byli to zatem raczej doradcy niż eksperci, a rozważać mieli w swych precyzyjnych, wytrenowanych umysłach nieznane im do tej pory problemy. Koniec cytatu. W każdej rewolucji radykalnemu ruchowi niezbędna jest bowiem analiza intelektualna. W tym miejscu warto byłoby przytoczyć stanowisko Wałęsy wobec owych doradców. Cytuję. Wypowiadał się on na przykład w taki sposób. Ja mam siłę przebicia i będę miał. I jeśli będę wiedział, że jakaś grupa jest zła, to ja to powiem. Na plenum powiem, że przeprowadzę sprawę do końca i wygram. Ale ja dobiorę ludzi, wymieniając tych, którzy źle robią. I mogę to zrobić. Oczyszczę brutalnie, bo mnie zależy na sprawie i sala mnie poprze. Na pytanie, jakie wiąże pan oczekiwania ze współpracą z Jackiem Kuroniem, Wałęsa odpowiedział. On ma swoje doświadczenie. Ja go znam, lubię i szanuję. Mogę korzystać z jego rad, ale nie muszę. Nie będzie miał decydującego głosu, ale jak będzie miał rację, to może jakiś fragment od niego przyjmę. Dlaczego nie? Od każdego przyjmę, kto będzie mi dobrze radził. Natomiast na pytanie o bliskie kontakty z Jackiem Kuroniem odpowiedział: nie, nie ma żadnych bliskich związków. Może w niektórych momentach go wysłuchamy, ale dotychczas takich momentów nie ma. Nie pozwolę, żeby go skrzywdzono, bo i ja mu dużo zawdzięczam i wielu ludzi. Ale nie dam się zdominować, nie dam się wciągnąć w jakieś te... Ja mam cel, ja mam zadania i ja to zrobię. I rękami swoimi, i tymi, które tu są. Nie muszę tego robić rękami Kuronia czy innego. Taka jest prawda. Inaczej być nie może, bo powyrzucam, a to potrafię. Sami widzieliście. Tak jak powiedziałem, osiągnęliśmy tyle, ile było możliwe. Ja mam wyczucie. I nie tylko ja. Mamy doradców i wiemy, czy należy. Koniec cytatu.
Jacek Kuroń, reprezentant lewicy laickiej, która przeszła daleko idące przeobrażenia, odeszła od skrajnego marksizmu w kierunku swoiście rozumianego socjaldemokratyzmu, nawiązującego do internacjonalistycznego kierunku myślowego. Jakkolwiek oficjalnie lewica laicka w tym czasie dystansowała się od eurokomunizmu, to zapożyczyła od niego bardzo wiele. Na przykład preferowała koncepcję kompromisu historycznego między komunizmem a katolicyzmem. Było to zapożyczenie od włoskiej partii komunistycznej. Taką transakcję znajdziemy w książce Michnika Kościół Lewica Dialog. Koncepcja ta nie zyskała w Polsce zainteresowania. Nie wywołała nawet polemiki. Inna próba zapożyczenia dotyczyła hiszpańskiego pomysłu komisji robotniczych. Komisje robotnicze pozostały tylko projektem. Wolne związki zawodowe formowały się tymczasem w Katowicach. Animatorem był Świtoń. Chrześcijańska wspólnota ludzi pracy zrodziła się w Nowej Hucie. Już w nazwie podkreślała swój charakter wyznaniowy. Zaznaczmy, iż w 1979 roku program Jacka Kuronia jako opozycjonisty był bardzo skromny. Wskazywał na ujawnienie stanu gospodarki, przedstawienie programu naprawy, rozpoczęcie debaty ogólnonarodowej, ustanowienie dodatku drożyźnianego, żądanie demokratyzacji związków zawodowych, naukowych, oświatowych. Ustępowały one skali reform, które postulowali w 1977 roku byli działacze PZPR. Były bardziej powściągliwe od programu zawartego w wystąpieniu Bratkowskiego. Program lewicy laickiej nie podważał kierowniczej roli monopartii. Jacek Kuroń, rzecznik lewicy laickiej, stale akcentował o naprawie, a nie zmianie systemu.
Wracając jeszcze do cytowanej wypowiedzi Lecha Wałęsy, zwróćmy uwagę, że Wałęsa patrzył krytycznie. Przewidywał indywidualizację jednostek i grup. Widoczna była zaostrzona kontrola z jego strony. Współpraca ekspertów z działaczami, robotnikami stanowiącymi komitet strajkowy mogła przybierać różne formy. Po pierwsze, analizy sytuacji i samooceny działaczy. Po drugie, przedstawiania hipotez ze strony ekspertów. Po trzecie, dokonywania zmiany myślenia przez działających robotników, a więc konwersji. Według Turena jest to socjologia akcji, działania. Należy zauważyć wyraźną rękę działaczy opozycyjnych w postawieniu na pierwszym miejscu niezależności związków zawodowych. Widoczna była duża różnorodność reprezentowanych grup. Robotnicy, studenci, więźniowie polityczni, wierzący wszystkich wyznań. Odwoływano się do konstytucji i międzynarodowych paktów ratyfikowanych przez rząd PRL. Jako klucz do zasadniczej reformy systemu przyjęto zasady partycypacji, a nie zmiany w obrębie aparatu partyjno-państwowego.
21 postulatów. 21 razy tak. Akceptacja niezależnych od partii i pracodawców wolnych związków zawodowych wynikająca z ratyfikowanej przez PRL konwencji nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej wolności związkowych, zagwarantowanie prawa do strajku oraz bezpieczeństwa strajkującym i osobom wspomagającym. Przestrzegać zagwarantowanej w Konstytucji PRL wolności słowa, druku i publikacji, a tym samym nie represjonować niezależnych wydawnictw oraz udostępnić środki masowego przekazu dla przedstawicieli wszystkich wyznań, przywrócić do poprzednich praw ludzi zwolnionych z pracy po strajku w 70 i 76 roku, studentów wydalonych z uczelni za przekonania, zwolnić wszystkich więźniów politycznych i znieść represje w stosunku do Edmunda Zadrożyńskiego, Jana Kozłowskiego, Marka Kozłowskiego. Znieść represje za przekonania. Podać w środkach masowego przekazu informację o utworzeniu Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego oraz opublikować jego żądania. Podjąć realne działania mające na celu wyprowadzenie kraju z sytuacji kryzysowej poprzez podanie do publicznej wiadomości pełnej informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej, umożliwienie wszystkim środowiskom i warstwom społecznym uczestniczenie w dyskusji nad programem reform, wypłacić wszystkim pracownikom biorącym udział w strajku wynagrodzenie za okres strajku, jak za urlop wypoczynkowy z Funduszu Centralnej Rady Związków Zawodowych, podnieść zasadnicze uposażenie każdego pracownika o 2000 zł na miesiąc jako rekompensatę dotychczasowego wzrostu cen. Zagwarantować automatyczny wzrost płac równolegle do wzrostu cen i spadku wartości pieniądza. Realizować pełne zaopatrzenie rynku wewnętrznego w artykuły żywnościowe, a eksportować tylko i wyłącznie nadwyżki. Znieść ceny komercyjne oraz sprzedaż za dewizy w tak zwanym eksporcie wewnętrznym. Wprowadzić zasady doboru kadry kierowniczej na zasadach kwalifikacji, a nie przynależności partyjnej oraz znieść przywileje MO, SB i aparatu partyjnego poprzez zrównanie zasiłków rodzinnych, zlikwidowanie specjalnych sprzedaży i tym podobnych. Wprowadzić na mięso i jego przetwory kartki, bony żywnościowe do czasu opanowania sytuacji na rynku. Obniżyć wiek emerytalny dla kobiet do 50 lat, a mężczyzn do lat 55 lub przepracowanie w PRL 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn, bez względu na wiek. Zrównać renty i emerytury starego portfela do poziomu aktualnie wypłacanych. Poprawić warunki pracy służby zdrowia, co zapewni pełną opiekę medyczną osobom pracującym. Zapewnić odpowiednią ilość miejsc w żłobkach i przedszkolach dla dzieci kobiet pracujących. Wprowadzić urlop macierzyński płatny przez okres 3 lat. Skrócić czas oczekiwania na mieszkania. Thank you.
Powiedzmy nieco o wartościach. Wartościach, o które chodziło strajkującym. Wartości podstawowe, jakie spotykamy w pieśniach poezji z sierpnia 80, wyraźnie połączone są ze sferą transcendentną, religia, niektóre formy patriotyzmu. Wartości te konstytuuje mityczny czas tradycji. Mają one ponadczasowe znaczenie. Spotykane przedstawienia alegoryczne, na przykład w poezji tego okresu, to ojczyzna, matka, Polska, Chrystus. Najbardziej znanym przykładem bohatera symbolicznego jest Janek Wiśniewski, bohater 1970 roku. Należy również zwrócić uwagę na budujący język śpiewów. Charakterystyczny element nawracający pieśni wskazuje na oparcie w historii, zdolność odczuwania narodowych znaków tożsamości. To literackie komunikowanie dokonuje się na zasadzie serca do serca. Język pieśni oddaje dramat, uzasadnia konieczność czynu, zawiera płomienne wezwania, efekt perswazji. Jest to język Biblii, pieśni ludowej, rodzinnej piosenki rewolucyjnej, repertuar znaków i symboli patriotycznych. Czyn dokonany jawi się w aureoli świętości, święty czyn, święta pieśń. Pieśni są zapośredniczonym przez symbole oddziaływaniem ludzi na siebie, skłanianiem do określonego sposobu wartościowania, pełnym entuzjazmu, emocjonalności, autentyczności. Można w nich zarejestrować segmentacje na odcinki poetyckie i realistyczne. Graficzne znaki, symbole to krzyże, orzeł, atrybuty powszechnej zrozumiałości, trwałości, cierpienia i zwycięstwa. Przytoczmy teraz nieco faktów. Pierwszy z nich, cytuję. 17 sierpnia ksiądz Jankowski odprawił mszę świętą przy prowizorycznym ołtarzu po zewnętrznej stronie bramy numer 2. Niebiesko-szare bramy były udekorowane kwiatami i wielką, oprawioną fotografią papieża. Czyste letnie niebo służyło za baldachim. Nad niszczące miasto popłynęły przez głośniki modlitwy strajkujących. Po mszy ksiądz Jankowski pobłogosławił nieheblowany krzyż, który następnie wbito w ziemię po lewej stronie bramy, obok zwaliska rdzewiejących szyn. Później przypięto do krzyża kartkę papieru, przystrojoną wstążkami o barwach narodowych i niewielkim wizerunkiem Madonny. Na kartce wypisano było kilka wierszy z Giaura Bajrona, dobrze znanego w Polsce w tłumaczeniu Adama Mickiewicza. Walka o wolność, gdy się raz zaczyna, z krwią ojca spada dziedzictwem na syna. 100 razy wrogów zachwiana potęgą, skończy zwycięstwem. Jednakże nieznany uczestnik strajku, który wypisał te słowa, opuścił jedno, mianowicie krwią. Bo przecież w tym miejscu, właśnie w tym miejscu nie mogło być już więcej rozlewu krwi. Tylko w komunistycznej Polsce strajk mógł się rozpocząć od mszy świętej i od wiersza Bajrona. Zruszeni i umocnieni dzięki tym uroczystościom, robotnicy powrócili przez bramę, aby przyłączyć się do kolegów. Wkrótce liczba strajkujących przekroczyła 2000. Koniec cytatu. A oto inny fakt. Cytuję. Portret papieża wiszący w kwiatach na bramie stoczni przyrównałem do znaku nadziei. Był on przede wszystkim znakiem łączności z człowiekiem, symbolizującym niezmiernie wysokie wartości religijne, ludzkie i polskie. Człowiek ten był ich wyrazicielem wobec całego świata. Jego portret był rodzajem oświadczenia, kierującego się stąd, ze stoczni, również do całego świata i głoszącego, że ludzie tu, za bramą zebrani, podejmują sprawy z tymi wartościami w istotny sposób związane, że ich czyn ku tym wartościom się zwraca, a oni się z nimi z dumą, ufnością i powagą w tych doniosłych dniach pieczętują, pod twą obronę. Był więc ten symbol ich obroną przed wszystkim, co mogło przynieść nadejście dni grozy, a jednocześnie poręką nadziei, że do grozy tym razem nie dojdzie, że ten symbol jest siłą działającą na rzecz rozmów i porozumień. Pierwsza pielgrzymka nie dotarła tu, ale wszyscy przecież w tym wydarzeniu uczestniczyli i odkrywali niezwykły, udoskonalający ich i podnoszący walor tego spotkania. Odczuwali, że spotkanie to przybliża ich do tożsamości, czyni tożsamość podnioślejszą, godniejszą, że powierza również im w opiekę wartości, których polski papież jest tak świetnym znakiem. Wspólne słuchanie jego słów wiązało mocne nici, ujawniało głębokość łączącej ludzi wspólnoty, tworzyło ją i tam, gdzie trudno się jej było spodziewać. Działo się tak, jakby to spotkanie wynosiło wszystkich w przestrzeń ponad codziennością, ponad ich społecznymi rolami, ponad konfliktami, ponad ciężkimi układami struktur historii, jakby dzięki niemu stawało się bardziej dla wszystkich oczywiste, że człowiek może być człowiekowi bratem. Ten obraz na bramie stoczni odwoływał się jakby do tamtego klimatu, do zawartego w nim świadectwa, że to, co mało możliwe, może stać się rzeczywiste. Był zaproszeniem do wspólnej nadziei, że również i tu, w samym środku tego dramatycznego sporu, wspólne człowieczeństwo, wspólna narodowość ujawni drogę rozwiązania, stanie się podstawą możliwości dialogu.
Nie mam teraz czasu dla ciebie, nie widziała cię długo matka. Jeszcze trochę poczekaj, dorośnij, opowiemy ci o tych wypadkach, o tych dniach pełnych nadziei, pełnych rozmów i sporów gorących, o tych nocach kiepsko przespanych, naszych sercach mocno bijących, o tych ludziach, którzy poczuli, że są wreszcie teraz u siebie, solidarnie walczą o dzisiaj i o jutro także dla ciebie. Więc się nie smuć i czekaj cierpliwie, aż powrócisz w nasze objęcia, w naszym domu, który nie istniał, bo w nim brak było prawdziwego szczęścia. Bo w nim brak było prawdziwego szczęścia.
Wszyscy zastanawiali się, co na temat wydarzeń sierpnia 80 powie Rada Episkopatu Polski. Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej 26 sierpnia 1980 roku w Narodowym Sanktuarium na Jasnej Górze obradowała na nadzwyczajnym posiedzeniu Rada Główna Episkopatu Polski. Obradom przewodniczył Stefan kardynał Wyszyński, prymas Polski. Rada Główna Episkopatu z głęboką troską o dobro narodu i państwa, jak również o każdego obywatela, oceniła aktualny stan napięć gospodarczych, społecznych i politycznych w naszym kraju. Źródła tych napięć są złożone. Są one wyrazem nurtującego od wielu lat niezadowolenia pochodzącego z popełnionych błędów. Tylko w atmosferze spokoju i wewnętrznego ładu można je skutecznie rozładować. Rada Główna Episkopatu wyraża uznanie zarówno strajkującym robotnikom i ich komitetom, jak i władzom za to, że nie dopuściły do zaburzeń porządku publicznego. Dowodzi to dojrzałości obywatelskiej i politycznej. Taka dotychczasowa postawa daje nadzieję, że w rzetelnym dialogu między wyłonionymi komitetami strajkowymi a delegacjami władz politycznych i rządzących znajdą rozwiązanie wszystkie sporne problemy, co leży w interesie całego narodu. Szybkie rozwiązanie tych problemów jest nakazem chwili. Dlatego dialog ten powinna cechować gotowość do znalezienia rozwiązań możliwych do przyjęcia przez obie strony. Polacy muszą umieć się porozumieć wzajemnie i we własnym domu sami rozwiązywać swe problemy. Osiągnięte porozumienia, poparte odpowiednimi gwarancjami, powinny zakończyć strajki. Aby normalne funkcjonowanie gospodarki narodowej i życia społecznego w spokoju stało się możliwe. Porozumienia powinny być dotrzymane przez obie strony w myśl zasady pacta sunt servanda. Rada Główna Episkopatu w ramach służby pasterskiej narodowi zwraca uwagę całego społeczeństwa na sposób działania i postępowania płynący z ducha Ewangelii, na zasady miłości i sprawiedliwości społecznej w dochodzeniu i zaspokajaniu praw, wzywając zaś do zachowania ładu, spokoju i rozwagi, podkreśla z całą mocą i przypomina wszystkim, że warunkiem pokoju wewnętrznego jest poszanowanie niezbywalnych praw narodu. Do tych praw należy prawo do Boga, do pełnej wolności obywatelskiej, a w tym do wolności religijnej i swobodnej działalności Kościoła, do faktycznej, a nie tylko deklarowanej tolerancji przekonań, prawo do godnej egzystencji każdej rodziny, nauczania i wychowania publicznego odpowiadających jej przekonaniom, prawo do prawdy, którą m.in. osiąga się przez rzetelną informację i w uczciwym dialogu władzy publicznej ze społeczeństwem, prawo do poznania pełnej historii i kultury narodowej, nieskrępowanego posiadania i wyrażania prawdy, do swobody opinii i tym podobnie. Prawo do chleba, dostępnego dla wszystkich obywateli według potrzeb. Prawo do indywidualnego posiadania i władania ziemią w gospodarstwach rolnych. Stosowanie tego prawa i stworzenie sprzyjających warunków rozwoju indywidualnym gospodarstwom rolnym uczyni je wydatniejszymi, umocni rodzinę. Zwiąże lud z ziemią czystą, co wszystko służy polskiej racji stanu. Prawo do pracy wykonywanej zgodnie z wymaganiami godności i wolności człowieka pracującego. Prawo do słusznego wynagrodzenia za wykonywaną pracę. Prawo do zrzeszania się obywateli, do samodzielności przedstawicielstw pracowniczych i samorządów. W tej ostatniej sprawie Sobór Watykański II uczy m.in. Do podstawowych praw osoby ludzkiej należy zaliczyć prawo pracowników do swobodnego zakładania związków, które by ich naprawdę reprezentowały i mogły przyczyniać się do kształtowania życia gospodarczego według prawidłowego porządku, a nadto prawo każdego pracownika do swobodnego udziału w działalności tych związków bez obawy narażania się na zemstę. Oto niektóre tylko prawa, aktualnie wymagające podkreślenia. Naród polski potrzebuje prawdziwej odnowy moralnej i społecznej, aby mógł odnaleźć na nowo wiarę w siebie, w swoją przyszłość, zaufanie we własne siły, obudzić energię moralną i ofiarność społeczną dla sprostania wielkiemu trudowi pracy i koniecznym wyrzeczeniom, które wszystkich oczekują. Pilną potrzebą jest odbudowanie zaufania między społeczeństwem a władzą, aby we wspólnym wysiłku budować lepszą przyszłość ojczyzny i zabezpieczyć interesy narodu i państwa. Rada Główna w imieniu Konferencji Episkopatu zarządza w całej ojczyźnie modlitwy o szczęśliwe i pomyślne dla kraju rozwiązanie istniejących napięć i powstałych trudności. Czas i formę tych modlitw określą biskupi i ordynariusze.
dotychczasowego materiału przygotowanego przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej z panią rektor na czele i pracownikami. Proszę Państwa, to już minęło 22 lata. Szybko czas leci. Ileż z dzieci, młodzieży może już o tym nawet nie wie. Czy przekazujemy te sprawy? Czy mówimy o tym? Jeszcze Polska nie zginęła. Ile, proszę Państwa, ile nadziei było? 10 milionów ludzi. I co teraz? Jaka nauka na teraz też? Zmarnowana szansa. Dlaczego? Może i takie pytanie. Dlaczego? Może warto by się zastanowić. Historia jest nauczycielką. Ta najlepsza historia niech nas czegoś nauczy. Polska żyje dalej. Proszę Państwa, zapraszamy do telefonowania. Co na dzisiaj? Jak nauka na dzisiaj dla nas? Z tego wszystkiego.
Przypominamy numery telefonów do naszego studia. Dla słuchaczy z Polski Północnej 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 655 23 56, numer kierunkowy do Torunia 056 i dla naszych słuchaczy z zagranicy 655 23 33 i 655 23 66.
Już takie telefony, proszę Państwa. Pierwszy telefon. Proszę, Radio Maria, słucham.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I Maryja zawsze dziewica.
Teraz zawsze. Kto mówi? Skąd?
Moje imię Zbigniew Spiły. Chciałem złożyć serdeczne pozdrowienia i podziękowania ojcu rektorowi Tadeuszowi Rydzykowi i całemu zespołowi, pani rektor Łukaszewicz, panu dziekanowi Pawłowi Pasionkowi i wszystkim, którzy brali udział. No i po prostu ci wszyscy, którzy stworzyli tą audycję wspaniałą. Ja chciałem powiedzieć, że w czasie pierwszej Solidarności, bo tak potocznie ją nazwałem i chyba wielu w Polsce, po prostu w Wałczu pracowałem w takim zwykłym państwowym zakładzie, można powiedzieć, do Solidarności jako związku zawodowego w 80 roku. Załoga, można powiedzieć, zapisała się w 98 tam przecinek ileś po prostu. To była taka frekwencja, można powiedzieć, że cała załoga zakładu. Mogę właściwie powiedzieć, jaki to był zakład. Była taka siatka zakładów w całej Polsce, Tomy, i były też siatka zakładów Wodrol, tak się nazywał. To był zakład państwowy, który w terenie zakładał wodę przede wszystkim na wsiach. Cóż mogę więcej powiedzieć? Najstarszemu synowi w 80 roku od swojego szwagra, już teraz świętej pamięci, który pracował w Stoczni Gdańskiej, przywiązłem znaczek Solidarności. 10-letniemu synowi wpiąłem mu po prostu w takie, no można powiedzieć, odświętne ubranko, się cieszył. I to tyle, jeśli chodzi o ten pierwszy taki odruch. W sumie przeżywałem bardzo, bo w 81 roku na prowincji, tak by można było powiedzieć, wtedy kiedy stan wojenny po prostu wybuch, bo ja to tak nazwałem swego czasu i tak nazywam, bardzo przeżywałem, bo na drodze, na szosie łączącej właśnie Szczecin, Bydgoszcz i dalej, no po prostu miały miejsce ruchy wojsk wszelkich, także że po prostu przy tej szosie na Bydgoszcz no, przeżywałem bardzo, bo mieszkałem właśnie przy tej szosie ze łzami w oczach. Zresztą już wiedziałem, słuchacz od dziecka, można powiedzieć, bo to taka tradycja rodzinna była, że słuchało się Wolnej Europy, więc ja też słuchałem i z Wolnej Europy już wiedziałem, że są aresztowania właśnie w hali stoczni. Trochę stocznię gdańską znam dzięki szwagrowi właśnie, który już teraz nie żyje, który był pracownikiem od, można powiedzieć, stoczni gdańskiej od połowy lat 60., gdzieś od 65 albo 6, tak nie pamiętam dokładnie. No i cóż mogę więcej powiedzieć? No po prostu tak jak większość rozumiejących współczesną historię, po prostu no jestem smutny z tego powodu, że nie wyszło po 89 roku tak jak można powiedzieć ta idealna...
Jakie pana imię, przepraszam?
Zbigniew.
Panie Zbigniewie, ale czy może, żeby z historii coś się nauczyć, raz wyjdzie, raz nie wyjdzie i historię nauczycielką.
No oczywiście.
Naszą. Jak pan myśli, dlaczego zmarnowana szansa, co się stało i co można by zrobić teraz? Może ja bym, jeżeli państwo byście pozwolili, musimy się z tego coś nauczyć. Tam było 10 milionów ludzi. Niezwykły
tak,
zrych.
I różnych ludzi, ojcze, tak.
Tak, proszę pana, po grzechu pierworodnym to tak różnie jest z każdym, a każdy jest dzieckiem Bożym i przecież na naszej ojczystej ziemi chyba każdy kocha chociaż trochę Polskę. Przecież na niej żyje.
Oczywiście, że
i ten
tak.
Las.
Zgadzam
i
się.
Ludzi, i jeziora, i no wszystko, proszę pana, co tu jest. Także ja bym, może żebyśmy nie mówić, że ci winni, czy ci winni.
Nie.
My mamy zagarniać i mimo wszystko jednoczyć, budować. Trudna sprawa. Niech proszę zobaczyć, jak jest trudno budować jedność w rodzinie. Czy łatwo bardzo?
Oczywiście, że
oni są zakochani przed ślubem, nie wiadomo jak, a po ślubie, przepraszam, że tak będę mówił, ale na przed ślubem mówi mąż do żony, ty może żabłonie to, a później do niej jak?
Ja rozumiem.
Różnie. A jednak trzeba powstawać i tak się buduje jedność. Chrystus buduje tę jedność już ponad 2000 lat.
Oczywiście.
I my do tego jesteśmy. Właśnie, także może nie to rozdzieranie, trzeba to zobaczyć. Trzeba zobaczyć, że została Solidarność wymanewrowana od samego początku. Trzeba to zobaczyć, że grali na uczuciach. Dobrze nas rozpracowali i ci wszyscy, i ci doradcy, uchowaj nas Boże od doradców.
Tak.
Mniej więcej, jak ktoś powiedział, Panie Boże, uchowaj mnie od przyjaciół, bo od wrogów chronię się sam.
Tak.
Ma pan coś takie powiedzenie?
No, ja się zgadzam,
w podtekście jest od fałszywych przyjaciół.
Oczywiście. Ja się zgadzam.
No, tak samo do rad.
Do końca się zgadzam, tylko chciałem powiedzieć o sobie, nie chwaląc się, ale ja rozumiem i ja nigdy złego słowa nie powiedziałem na Solidarność, bo...
To jest wspaniała idea, można ją porównywać tylko z Konstytucją 3
maja. Ja to czułem od początku. Tylko, że po prostu, no, oczywiście...
Ona dalej jest aktualna.
Oczywiście, nie rozdzielać już teraz szat i tego wszystkiego, ale no, zrobili ludzie źli, którzy zrobili to, co było złe.
No, mieli swoje zamiary, powiedzmy tak, mieli swój interes.
Oczywiście, prawda? Że tak. I ja to rozumiem. Tylko, żeby Polacy większość to rozumiała.
Dobrze, ale dlaczego zmarnowana szansa i jak wyjść z tego? Co? Czyli możemy dać telefon w takim razie komuś innemu?
Tak.
Dziękuję.
Bardzo.
Pozdrawiamy Piłę i nie tylko Piłę całą. Cały teren, piękny teren.
Dziękuję ślicznie za audycję. Bardzo się wzruszyłem, a wzruszenia są też potrzebne ludziom. Po prostu wrażliwym. No, ja uważam siebie za wrażliwego człowieka.
Dziękujemy panu za ciepło wypowiedzi.
Dziękuję bardzo wszystkim pracownikom, twórcom tej audycji. Naprawdę.
Niech żyje Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej.
Tak jest.
Trzeba to tworzyć. Dziękuję z panem Bogiem.
Dziękuję z panem Bogiem.
Pozdrawiamy. Proszę państwa, następny telefon odbieram. Proszę bardzo, słucham Radio Maryja.